The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy wtorek, 6 dzień czerwca, a 158 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 208 dni. A jak zwykle na radiowe spotkanie o godzinie 11 zaprasza Państwa Barbara Ilnicka. Dziś słońce wzeszło o godzinie 5.32, zajdzie o 20.27. A więc dzień dzisiejszy trwa 14 godzin i 54 minuty. Zaś imieniny obchodzą Artemiusz, Bogumiła i Dominika. Osoby urodzone 6 czerwca są obdarzone talentem twórczym. Często mają zdolności literackie, odznaczają się doskonałą pamięcią. Do otoczenia są nastawione dobrotliwie, przyjacielsko i ufnie. Cieszą się przy tym powodzeniem u płci przeciwnej. Najlepsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. A powiedzenie dnia dzisiejszego to cytat Sophie Loren. Piękno jest tym, co czujesz wewnątrz i co odbija się w twoich oczach.
Jestem jak twardy kamień.
kalendarium historii. Rok 1683 w Oxford w Anglii otwarto pierwsze muzeum. Angielski archeolog Elias Esmol podarował swoje cenne kolekcje Uniwersytetowi Oxford. 1794 polskie wojska dowodzone przez Tadeusza Kościuszkę stoczyły bitwy z wojskami rosyjsko-pruskimi pod Szczekocinami. Polacy zostali zmuszeni do wycofania się. 1844 George William z Londynu otworzył pierwszą placówkę YMCA – Young Men's Christian Association. 1868 urodził się Robert Falcon Scott, brytyjski badacz polarny, drugi po Roaldzie Amundsenie, zdobywca bieguna południowego 18 stycznia 1812 roku. W drodze powrotnej zmarł z zimna i głodu wraz ze wszystkimi członkami wyprawy. Pamięć Scotta uczczono nadaniem jego imienia wyspie na Oceanie Spokojnym oraz przylądkowi na wyspie Vancouver. 1931 pożar w monachijskim szklannym pałacu zniszczył blisko 3000 obrazów, w tym ekspozycję dzieł romantyków. 1933 w stanie Nowy Jork otwarto pierwsze na świecie kino wyświetlające filmy pod gołym niebem. 1941 NKWD zakończyło likwidację radzieckich obozów dla polskich oficerów internowanych w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku na mocy rozkazu Głównego Urzędu NKWD z 12 lutego poprzedniego roku, czyli roku 1940. 1941 zmarł Louis Chevrolet, amerykański konstruktor samochodów. 1944 D-Day, lądowanie wojsk alianckich w Normandii. 1953 władze PRL-u nakazały zakładom radiowym w Warszawie i Dzierżoniowie usunięcie z produkowanych odbiorników zakresów fal nadawania radia Wolna Europa. 1968 w dzień po zamachu zmarł senator Robert Kennedy. 1971 wystrzelenie radzieckiego statku kosmicznego Sojuz 11 z trzema członkami załogi, którzy po 23-dniowym pobycie na stacji orbitalnej Salut 1 zginęli na skutek rozhermetyzowania się kabiny statku w czasie powrotu na Ziemię. 1990 weszła w życie ustawa znosząca cenzurę i likwidująca Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk. 2013 Edward Snowden ujawnił informację, że rząd prowadzi działalność szpiegowania własnych obywateli bez żadnej prawnej podstawy. 2023 inwazja Rosji na Ukrainę. Nad ranem doszło do przerwania Kachowskiej elektrowni wodnej na Dnieprze.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
A teraz komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi 3,94 zł. Ropa Brent poniżej 80 dolarów, 78,80 centów. WTI 74,54 centy. Złoto 2387,55 centów. To cena za uncję. A teraz głos oddajemy Annie Kowalik-Brąkati, Romualdowi Wójcikowi i Arturowi Ewertowskiemu, którzy przedstawią część informacji.
Mieli mówić o polityce socjalnej Unii Europejskiej, zaczęli komentować Zielony Ład. W czasie debaty telewizyjnej w TVP podczas części o sprawach socjalnych jej uczestnicy sami zaczęli oskarżać się wzajemnie o błędy związane z polityką klimatyczną. Debatę oglądał Mariusz Pieśniewski.
Politycy, nawet nie pytani o Zielony Ład, zaczęli używać tego tematu jako politycznej broni.
Jeśli nie zatrzymamy Zielonego Ładu, który zresztą niestety PiS wprowadził w Unii Europejskiej,
mówił Konrad Berkowicz z Konfederacji.
Zielony Ład trzeba wyrzucić do kosza, bo on niszczy gospodarkę europejską,
odpowiedziała Beata Szydło z PiS.
Każdy, kto dzisiaj mówi i ogłasza, że wypowie, zerwie Zielony Ład, kłamie albo chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej,
mówił Michał Kobosko z PSL Trzeciej Drogi i obiecywał zmieniać Zielony Ład.
Natomiast panu Berkowiczowi chcę wytłumaczyć, to nie komisarz Wojciechowski jest autorem Zielonego Ładu, tylko koleżanka pana Donalda Tuska, pani von der Leyen.
No cóż, w przeciwieństwie do was, my mamy kolegów i koleżanki w Parlamencie Europejskim,
mówił Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej.
No wy jesteście sami.
Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
Zakup 20 samolotów Eurofighter w ciągu najbliższego roku, zapowiedział kanclerz Niemiec. Olaf Scholz oświadczył, że niemiecka armia jest zapóźniona i potrzebne są duże zakupy.
Szef niemieckiego rządu otworzył w Berlinie targi ILA, jedną z najstarszych lotniczych imprez targowych na świecie. Olaf Scholz zaczął od deklaracji. Jeszcze w ciągu bieżącej kadencji kupimy 20 Eurofighterów. Dołączą one do 38 zamówionych niedawno. Będziemy rozwijać ten samolot z myślą także o eksporcie. Produkowane w 4 krajach, również w Niemczech, Eurofightery służą obecnie w lotnictwie brytyjskim, hiszpańskim, włoskim, austriackim, a także w krajach arabskich. Niemcy mają ich najwięcej. Po dodaniu 20 zapowiedzianych maszyn będzie to już ponad 200 samolotów. Wybory do Bundestagu odbędą się jesienią przyszłego roku, co oznacza realizację tego zakupu w ciągu najbliższego roku. Adam Górczewski, Polskie Radio.
Portugalska policja zatrzymała na lotnisku w Lizbonie dwóch mężczyzn, którzy mieli w żołądku łącznie 18 tysięcy kapsułek wypełnionych kokainą. 24 i 31-latek przylecieli z jednego z państw Ameryki Południowej. Oskarżono ich o przemyt narkotyków. W marcu na lizbońskim lotnisku zmarł pasażer, który próbował w swoim organizmie przemycić 11 tysięcy kapsułek wypełnionych kokainą. Okazało się, że jedna z nich pękła w jego żołądku. Portugalska policja podaje, że gangi regularnie próbują przemycać kokainę do Portugalii za pośrednictwem takich kurierów, którzy liczą na szybki i wysoki zarobek. Zamojscy śledczy sprawdzają działalność spółki zarejestrowanej przy Kazimierskim Rynku, która miała drukować banery wyborcze dla kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Te czynności to ciąg dalszy sprawy ujawnienia w garażu w miejscowości Aleksandrów w Lubelskiem drukarni plakatów, m.in. dla Daniela Obajtka. W odpowiedzi były szef Orlenu opublikował zdjęcie faktury za wydruk plakatów wystawionej przez spółkę za adresem w Kazimierzu Dolnym,
która się ujawniła w toku tych czynności jako spółka, która miałaby legalnie zajmować się produkcją tych banerów. Chodzi o spółkę Kazimierz, spółka ZOO w Kazimierzu Dolnym. Potwierdzę, że weryfikowaliśmy m.in. okoliczność związaną z faktyczną siedzibą tej spółki. Te czynności wykazały, iż pod tym adresem znajduje się lokal gastronomiczny i brak jest jakichkolwiek oznaczeń, żeby ta spółka pod tym adresem funkcjonowała, ale to będzie przedmiotem dalszych czynności procesowych.
Mówił Rafał Kawalec z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Prokuratura w Zamościu sprawdza, czy mogło dojść do obchodzenia limitów finansowych komitetów wyborczych. Do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów w tej sprawie. Dwóch nastolatków z Niemiec w wieku 15 i 17 lat zderzyło się z wozem strażackim w Pońsku na Mazowszu. Po zderzeniu kierujący osobówką odjechał w kierunku Gdańska trasą S7. Strażacy ruszyli za nim i wezwali policję. Prowadziliśmy pościg, pojazd zatrzymał się na mopie w Ćwiklinku. Tam dwie podróżujące nim osoby zaczęły uciekać pieszo. Zostały zatrzymane. Okazało się, że jest to 2-letnich obcokrajowców, podała policja. Teraz śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności tych wydarzeń. Na razie ustalono, że samochód, którym jechali chłopcy, był kradziony. Nie żyje porucznik Mieczysław Frąckiewicz, jeden z ostatnich weteranów polskich sił powietrznych z czasów II wojny światowej. Miał 104 lata. Po wojnie mieszkał w Anglii. Wspomina go nasz korespondent Adam Dąbrowski.
Jeszcze niedawno, w kwietniu, widziałem, jak z radością przecina wstęgę i otwiera Muzeum Polskich Lotników w hrabstwie Lincolnshire.
Taki dzień, że nigdy ani nie zapomnę.
Teraz przyszedł czas na pożegnanie. Pożegnanie Sybiraka, który po przedostaniu się do Królestwa był radiooperatorem dywizjonu 304. Pomagał tropić niemieckie łodzie podwodne. Od 1947 roku mieszkał w hrabstwie Suffolk. Zajmował się renowacją antyków. Tu ożenił się z Brytyjką. Sekret długowieczności? Jak mówił, to przedsiębiorczość oraz głęboka wiara katolicka. Jego nazwisko pojawiło się w brytyjskich mediach w 2019 roku, gdy po wielu, wielu latach odkrył, że zamiast 98 powinien obchodzić 100 urodziny. Tuż po wojnie urzędnik popełnił błąd. Na 102 urodziny skrzynka pocztowa pana Frąckiewicza była już zapełniona po brzegi. To efekt akcji IPN, który zachęcał, by Polacy przysyłali weteranowi kartki z życzeniami. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn.
Na 3 dni przed wyborami europejskimi węgierski szef dyplomacji po raz kolejny leci jutro do Rosji. Będzie uczestniczył w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu. Ma też przeprowadzić szereg negocjacji dwustronnych dotyczących współpracy energetycznej, a także gospodarczej w dziedzinach nieobjętych międzynarodowymi sankcjami nałożonymi m.in. przez Unię na Rosję. W oświadczeniu resortu czytamy, że dostawy energii dla Węgier nie są sprawą ideologiczną czy polityczną, ale tu cytat, kwestią fizyczną. W komunikacie jest też mowa o namawianiu Rosji na negocjacje pokojowe. Z przylądka Canaveral na Florydzie wystartował nowy statek kosmiczny Boeinga. To dziewiczy rejs tej maszyny. Startu ze względów technicznych nie udało się przeprowadzić w poprzedni weekend.
Tym razem po ostatnich problemach z systemami komputerowymi nie było żadnych przeciwwskazań, aby rakieta wzbiła się w powietrze. Co bardzo ważne, dopisała też pogoda.
3, 2, 1, ignition and liftoff of Starliner and Atlas V.
Podróż na Międzynarodową Stację Kosmiczną zajmie 24 godziny. Kosmiczna kapsuła Boeinga może zabrać na pokład 7 osób, ale w tym locie uczestniczy 2 astronautów NASA, Barry Wilmore i Sunita Williams. Będą oni oceniać pracę nowego pojazdu kosmicznego oraz sprawdzać jego systemy. Ma to potrwać około tygodnia. Misja, znana jako Crew Flight Test, stanowi zwieńczenie wysiłków Boeinga zmierzających do opracowania statku kosmicznego, który mógłby konkurować z kapsułą Dragon Crew firmy SpaceX Ilona Muska i rozszerzyć możliwości Stanów Zjednoczonych w zakresie przełożenia astronautów na stację kosmiczną w ramach programu Commercial Crew Amerykańskiej Agencji Kosmicznej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
W katastrofie kolejowej w Czechach zginęły 4 osoby, ponad 20 zostało rannych. Do zderzenia pociągu ekspresowego z towarowym doszło w nocy w centrum Pardubic.
Nocnym pociągiem do miasta Czop na Ukrainie podróżowało ponad 300 osób. Na wysokości przystanku Pardubice Centrum ekspres zderzył się z przewożącym chemikalia pociągiem towarowym.
Pierwsze wagony pociągu pasażerskiego wykoleiły się. Jeden z nich został częściowo zmiażdżony.
Rozpoczęła pracę komisja do spraw zbadania skali rosyjskich wpływów w Polsce.
W jej skład weszło 12 osób, to eksperci wskazani przez członków rządu. Pracami pokieruje szef kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżyk.
Premier Donald Tusk powiedział, że w takim składzie komisja gwarantuje, że jej prace będą wolne od politycznych wpływów.
Czasy się zmieniły. Nie będzie już komisji typu Lex Tusk, czy Lex Macierewicz, czy Lex Gaj. Kiedyś była komisja, o której sami nie mieliście wątpliwości, niezależnie od waszych poglądów na świat. Do czego miała służyć? Miała teoretycznie służyć do badania wpływów rosyjskich, a była komisją, która miała upolować przeciwników politycznych.
Pierwszy raport ma być gotowy w ciągu 60 dni. Generałowi Stróżykowi zależy na tym, by prace były prowadzone w zespołach.
Zarówno w obszarze gospodarki, szerokiego bezpieczeństwa państwa oraz mediów, dezinformacji. Zgodnie z zarządzeniem działalność komisji ma charakter kolegialny, również głosowania pewnych aspektów tego działania.
Komisja pracuje za zamkniętymi drzwiami, ma zbadać ostatnich 20 lat.
Zawiadomienie do prokuratury w sprawie programu Sport dla Wszystkich skierowała Najwyższa Izba Kontroli.
Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa przy rozdzielaniu dotacji.
Skala patologii jest porażająca,
mówił dyrektor delegatury NIK w Białymstoku
Janusz Pawelczyk. Chodzi o edycję programu na 2023 rok. Program nazywa się Sport dla Wszystkich, ale kontrola wykazała, że pieniądze były dla wybranych, a konkretnie wskazanych już po ustaleniu punktacji wniosków przez byłego ministra sportu Kamila Bortniczuka. Komisja konkursowa zmieniła, czyli zaniżyła punktację ponad 400 wniosków, by 8 wskazanych przez ministra podmiotów mogło w pierwszej turze konkursu otrzymać dofinansowania, mówiła kontroler NIK Magdalena Krakowska-Wąż.
Kiedy przyszło do podpisania listy projektów, które dostały dofinansowanie, wszystko się zmieniło, powtórna ocena.
Zmieniano także kwoty dofinansowania już zakwalifikowanych projektów. Dotyczy to w obu turach konkursu ponad 580 wniosków i łącznej kwoty prawie 88 milionów złotych. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio.
A oto dalsza część informacji. Projekt Chce Żyć wywiadu wojskowego w Kijowie opublikował zdjęcie jednego z ukraińskich jeńców, którzy w ramach wymiany powracają z rosyjskiej niewoli. Stan zdrowia i wygląd wywołuje skojarzenie z nazistowskimi obozami śmierci, oceniono. Roman Choriłyk był kontrolerem ochrony w czernobylskiej elektrowni jądrowej. Został wywieziony przez Rosjan na Białoruś w 2022 roku w marcu. Powrócił do ojczyzny po ostatniej wymianie jeńców 31 maja. Na zdjęciach opublikowanych przez projekt Chcę Żyć na kanale Telegram widać skrajnie wychudzonego człowieka z licznymi obrażeniami. Stan zdrowia Romana i innych ukraińskich jeńców wojennych wywołuje przerażenie i skojarzenie z najbardziej ciemnymi stronicami historii ludzkości, nazistowskimi koncentracyjnymi obozami śmierci, ocenili twórcy projektu Chce Żyć wywiadu w Kijowie. W komunikacie poinformowano, że ani Choriłyk, ani inni 74 jeńców, którzy powrócili ostatnio z Rosji podczas pobytu w tym kraju, nie zostali odwiedzeni przez przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Niedopuszczenie obserwatorów Czerwonego Krzyża do jeńców wojennych jest naruszeniem postanowień konwencji genewskiej oraz świadomą polityką władz rosyjskich. Robi się to celowo, aby Międzynarodowy Czerwony Krzyż nie mógł zarejestrować, w jaki sposób strona rosyjska traktuje więźniów wojennych. Aby ukryć przed światem nieludzki stosunek Rosji do Ukraińców, który jest dosłownie polityką ludobójstwa narodu ukraińskiego, napisano. Powiem Państwu, że to zdjęcie jest naprawdę przerażające. Absolutnie. Tysiące ludzi demonstrowało w Tel Awiwie na rzecz rozejmu w Strefie Gazy i uwolnienia osób porwanych przez terrorystów z Hamasu. Duża grupa niosła transparent z napisem: walka nie przywróci nam zakładników, tylko porozumienie uratuje ludzi, podał portal Times of Israel. Demonstracje zorganizowano w okresie, w którym rosną naciski na rząd premiera Benjamina Netanyahu, by zawarł proponowane porozumienie z Hamasem w sprawie zawieszenia broni i uwolnienia zakładników. Informował o tym w ubiegłym tygodniu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, pisze portal. Jednocześnie coraz większą presję na premiera Izraela starają się wywrzeć skrajnie prawicowi koalicjanci, którzy są przeciwni porozumieniom pokojowym i grożą zablokowaniem prac rządu. Tysiące osób wyszły na ulice Tel Awiwu w środę. Uczestnicy protestu domagali się, by rząd nie odrzucał propozycji zawieszenia broni, zwolnienia uprowadzonych i zawarcia pokoju. Wzywali też do przeprowadzenia wcześniejszych wyborów do izraelskiego parlamentu. 1 czerwca w podobnych demonstracjach w Tel Awiwie wzięło udział ponad 100 tysięcy osób. Zdaniem organizatorów marszu była to największa manifestacja od październikowego ataku Hamasu na Izrael. Stany Zjednoczone, Katar i Egipt wezwały w sobotę wspólnie Izrael i Hamas do sfinalizowania porozumienia, które stanowi, cytuję, mapę dotyczącą trwałego zawieszenia broni i zakończenia tego kryzysu. Alfabet uczuć. Kolejna cecha na literę B. Czyli buntowniczość.
By jak buntowniczość w koncepcji amerykańskiego socjologa Roberta Mertona oznacza sposób przystosowania jednostki poprzez odrzucenie celów społecznych grupy i społecznie uznawanych środków realizacji celów oraz zastąpienie ich własnymi celami i środkami ich osiągania. Choć pojęcie buntu należy do zakresu nauk społecznych, okazuje się, że buntowniczość to jedna z głęboko zakorzenionych cech gatunku ludzkiego. Albert Camus, jeden z najbardziej wpływowych intelektualistów europejskich drugiej połowy XX wieku, powiedział: aby istnieć, człowiek musi się buntować. A marszałek Józef Piłsudski był w tym temacie bardzo dosadny. Kto nie był buntownikiem za młodu, ten będzie świnią na starość. Wszystko zaczyna się w dzieciństwie. Na portalu dla rodziców czytam: trudno przeoczyć moment, gdy dziecko zaczyna przechodzić bunt dwulatka. W naszym małym, słodkim aniołku nagle odzywa się indywidualista. Wszystko chce zrobić sam, wpada w szał, kiedy chcemy go ubrać, histeryzuje przy jedzeniu lub okłada pięściami mamę czy tatę, gdy coś nie idzie po jego myśli. Potem powtórka w wieku lat nastu. Grzeczna dziewczynka i umiarkowanie grzeczny chłopczyk zamieniają się w buntowników. Na drzwiach pokoju pojawia się kartka z napisem Do not enter, na twarzy trądzik, a w sercu i w głowie zamęt. Posłuchajcie słów buntowniczki Agnieszki Chylińskiej. Bunt wynika z tego, że nie znasz życia. Buntujesz się przeciwko temu, co zauważasz i czego nie potrafisz zrozumieć. Kiedy zaczynasz wszystko rozumieć, mówisz aha i masz 70 lat. Ciekawe, kto był pierwszym buntownikiem. Zapewne Adam i Ewa.
Mamy Śliwieckiej przy Czerniakowskiej, jak w Łazienkowskę się zjedzie. Mieszkali sobie stworzenia boskie, baron z prawdziwym niedźwiedziem. Chodzili sobie w lato upalne na agrykole zielone. Takie dwa byty transcendentalne, niedźwiedź z prawdziwym baronem. Niedźwiedź miał trochę miodu na paszczy, a baron oczy przekrywione, bo żywot wiedli strasznie hulaszczy, niedźwiedź z prawdziwym baronem. I przehulali by cały pałac, wszystko by zżarła gangrena, gdyby za twarz ich nie przytrzymała pewna brutalna Helena. Czarna Helena hoduje bluszcza, sadzi begonie w donice, tylko na stadion nikt jej nie wpuszcza, bo się jej boją kibice. Czarna Helena ma dużo wdzięku i innych zalet ma parę. Wianek na głowie, badylek w ręku, a przed nią bierze owczarek. Słuchajcie ludzie, ballady mojej, co już skończona jest prawie. Mieszkają sobie zgodnie we troje na Myśliwieckiej w Warszawie. Czy ciepła wiosna i kwitną kwiaty, czy mokra jesień ponura, baron prawdziwy, niedźwiedź wąsaty oraz Helena wichura.
Zaś teraz zapraszam Państwa na kolejny odcinek powieści Wojna i miłość.
Gdy Billy meldował się do służby w Aleksandrii w siedzibie Departamentu Wojny w zachodniej części Parku Prezydenckiego, odbywało się jedno z wielu w ostatnim czasie posiedzeń rządu. Zebraniu przewodniczył zza niebywale zaśmieconego biurka Simon Cameron, dawny przywódca polityków z Pensylwanii, choć to nie on zwołał zebranie, lecz samolubny, nadęty jak balon stary generał Scott, który ponoć dowodził armią. Z fotela w kącie pokoju, gdzie Cameron polecił dwóm asystentom zająć miejsca i pełnić funkcję obserwatorów, Stanley Hazard przyglądał się Winfieldowi Scottowi z pogardą, którą ukrywał z wielkim trudem. Stanley, zbliżający się do 40, był człowiekiem niepozornym, z wydatnym brzuszkiem, to prawda, ale w porównaniu z generałem, któremu dawno temu nadano przezwisko Stary Bufon, sprawiał wrażenie wątłego. 75-letni Winfield Scott, o ciele przypominającym nadmiernie wyrośnięte ciasto drożdżowe, wypełniał całkowicie największy fotel, jaki znalazł w budynku. Jego mundur oprzyty był galonami. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto przystojny i pompatyczny sekretarz skarbu Salmon Chase i siedzący w rogu naprzeciw Stanleya mężczyzna w prostym szarym garniturze. Od chwili rozpoczęcia zebrania nie odezwał się ani słowem. Z uprzejmą, skupioną miną przysłuchiwał się wywodom Scotta. Kiedy Stanley po raz pierwszy spotkał prezydenta na przyjęciu, uznał, że można określić go tylko jednym słowem – odpychający. Była to kwestia zarówno sposobu bycia, jak i wyglądu, chociaż to drugie mogłoby wystarczyć w zupełności do negatywnej oceny człowieka. Stanleyowi przyszły do głowy także inne, równie trafne określenia, jak głupawy, niezdarny, prymitywny. Zapytany wprost, Stanley przyznałby, że nie żywi żadnych pozytywnych uczuć wobec uczestników tego posiedzenia, może z wyjątkiem swojego przełożonego. Oczywiście jego posada wymagała, by podziwiał Camerona, który sprowadził go do Waszyngtonu w nagrodę za długi okres hojnego wspierania jego kampanii politycznej. Stanley, choć lojalny wobec szefa, niebawem odkrył największe wady sekretarza. Ich dowodem były piętrzące się na każdym wolnym skrawku biurka i dywanie stosy dokumentów oraz gazet z Richmond i Charlestonu. Ważne źródła informacji o wojnie. Bożkiem, który panował niepodzielnie w Departamencie Wojny Camerona, był chaos. Pan tego bałaganu siedział za olbrzymim biurkiem. Miał usta zaciśnięte szczelnie jak zamknięta sakiewka, długie siwe włosy i szare oczy, które niczego nie wyrażały. W Pensylwanii nazwano go bosem, ale obecnie nikt już nie używał tego określenia, a przynajmniej nie w jego obecności. Jego palce były nieustannie zajęte najważniejszymi dla niego atrybutami biura, poplamionym kawałkiem papieru i ułamanym ołówkiem.
— Za mało broni, panie sekretarzu — powiedział zasapany Scott. — Tylko to słyszę stale od dowódców naszych obozów szkoleniowych. Brak nam środków do wyekwipowania tysięcy ludzi, którzy odpowiadają na apel prezydenta, dając dowód swej odwagi.
Salmon Chase pochylił się nad biurkiem.
A konieczność ruszenia do przodu i zdobycia Richmond staje się z godziny na godzinę coraz bardziej pilna, dodał. Z pewnością rozumie pan, z jakiego powodu.
Wkrótce rozpoczną się tam obrady Kongresu Konfederacji,
odparł sucho Cameron z lekką naganą w głosie. Zerknął na jeszcze jedną karteczkę ukrytą w kieszeni surduta.
Dokładnie 20 lipca, tego samego miesiąca, kiedy wygasa okres służby większości naszych poborowych, którzy zaciągnęli się na 3 miesiące.
A więc McDowell musi wykonać wreszcie jakiś ruch, warknął Chase. On również nie ma odpowiedniego ekwipunku.
Stanley napisał dyskretnie krótką notatkę. Prawdziwym problemem są ochotnicy. Wstał i podał kartkę przez biurko. Cameron wziął ją, przeczytał. Zmiął w ręce i lekko skinął Stanleyowi głową. Rozumiał, o co przede wszystkim martwi się McDowell. Nie o wyposażenie, lecz o to, że musi oprzeć się na ochotnikach, których zachowania nie mógł przewidzieć i których odwadze nie mógł zaufać. To samo dotyczyło większości oficerów z West Point, a konkretnie tych, którzy nie zdezerterowali po zdobyciu znakomitego wykształcenia w tej szkole dla zdrajców. Cameron wolał nie podejmować teraz tego tematu. Z pozornym szacunkiem odparł głównodowodzącemu armii.
Panie generale, nadal jestem przekonany, że naszym głównym problemem nie jest brak broni, lecz nadmiar ludzi. Mamy już 300 tysięcy żołnierzy pod bronią. Jest to o wiele więcej, niż wymaga obecny kryzys.
Cóż, mam nadzieję, że pan się nie myli, odezwał się prezydent.
Wcześniej nikt nie zwracał na niego uwagi. Jego głos jak zwykle był piskliwy, przez co Lincoln stawał się obiektem szyderczych uwag. Przecież to zgromadzenie bufonów, pomyślał Stanley, sadowiąc się z powrotem w niewygodnym fotelu. Powinien przyjrzeć się dobrze Scottowi, którego głupi południowcy nazwali rajfurem wolnego stanu. Był przecież z Virginii, prawda? I awansował jeszcze przed wybuchem wojny, jak wielu Virginijczyków, kosztem niegorzej wykwalifikowanych ludzi z północy. Chase uwielbiał czarnuchów, a prezydent był prostym farmerem. Cameronowi nie można było przynajmniej odmówić pewnego doświadczenia i ogłady, co w porównaniu z innymi członkami gabinetu stanowiło niewątpliwą zaletę. Chase postanowił zastąpić konkretną odpowiedź retoryką.
Musimy zrobić coś więcej niż tylko mieć nadzieję, panie prezydencie, oświadczył. Powinniśmy bardziej intensywnie dokonywać zakupów w Europie. Mamy za mało armat i pozycji artyleryjskich na północy, zwłaszcza teraz po utracie Harper's Fair.
Badamy właśnie kwestię zakupów w Europie, przerwał mu Cameron. Ale moim zdaniem taka postawa to zbyteczna ekstrawagancja.
Scott sztupnął ze złością.
Do diabła, Cameron! Mówi pan o ekstrawagancji w obliczu rebelii zdrajców.
Pamiętajmy o 20 następnego miesiąca, powiedział Chase.
Pan Greeley i kilku innych nie pozwolą o tym zapomnieć.
Chase puścił tę kąśliwą uwagę mimo uszu.
Musimy zmiażdżyć Davisa i jego bandę, grzmiał dalej. Zanim uznają ich Francja i Wielka Brytania, musimy zmiażdżyć ich bez litości. Zgadzam się z kongresmenem Stevensem z pańskiego stanu. Jeśli buntownicy nie dadzą za wygraną i nie wrócą, do tego nie zrobią.
Scott rzucił te słowa jakby z góry.
Znam Virginijczyków. Znam ludzi z południa.
Powinniśmy posłuchać rady Tada Stevensa i przekształcić całe południe w kałuże krwi, dokończył Chase.
Prezydent odchrząknął. Był to cichy dźwięk, ale ponieważ nastąpił podczas chwili przerwy, grzeczność nie pozwalała go zignorować. Lincoln wstał i wsunął ręce do kieszeni, co tylko podkreśliło jego sylwetkę. Wysoką i trochę niezdarną, jak również wyczerpanie tego człowieka. A przecież niedawno skończył dopiero 50. Od Warda Lamona, przyjaciela prezydenta, Stanley dowiedział się, że Lincoln nie przewiduje powrotu do Springfield. Do jego biura codziennie przychodziły anonimowe listy, w których grożono zamachem na jego życie. No tak, zaczął z wahaniem prezydent, ale jego następne słowa popłynęły szybko, jedno po drugim. Nie mówił głośno, lecz z niezwykłą powagą i pewnością siebie.
Nie mogę powiedzieć, że aprobuję reakcję Stevensa na bunt południa. Od samego początku przywiązywałem dużą wagę do tego, by polityka rządu nie przerodziła się w bezwzględną krwawą walkę, by nie doszło do przewrotu społecznego, do którego doprowadziłaby rozerwana już na stałe Unia. Chcę z powrotem zjednoczyć naród, dlatego też i tylko dlatego mam nadzieję na rychłą kapitulację rządu z Richmond, a nie dlatego, podkreślił z naciskiem, że pragnę usatysfakcjonować pana Greeleya. Proszę o tym nie zapominać. Powinniśmy jak najszybciej uporać się z tym problemem i znaleźć jakieś wyjście, żeby skończyć z niewolnictwem.
Z wyjątkiem przygranicznych Stanów Północy, pomyślał cynicznie Stanley. O niewolnictwie na tych terenach prezydent nie wspominał, bo obawiał się, że wówczas te Stany mogłyby dołączyć do południa.
Sprawy zakupów pozostawiam panu, panie sekretarzu, zwrócił się do Camerona. Chciałbym jednak mieć wystarczająco dużo broni, by wyposażyć armię McDowella i obozy szkoleniowe, jak również oddziały strzegące naszych granic.
Sens jego ostatnich słów był dla wszystkich jasny. Chodziło o Kentucky i cały Zachód. Lincoln jednak nie chciał ryzykować i żeby uniknąć nieporozumień, wyjaśnił.
Sprawą zakupów w Europie należy zająć się bardziej energicznie. O dolary zatroszczy się pan Chase.
Na zapadnięte policzki Camerona wystąpiły rumieńce.
Doskonale, panie prezydencie.
Napisał parę słów na pognieconym kawałku papieru i wsunął świstek do kieszeni. Bóg jeden wiedział, kiedy zamierzał wyjąć go z powrotem. Posiedzenie zakończyło się obietnicą ze strony Camerona, że wyznaczy asystenta, który natychmiast nawiąże kontakt z przedstawicielami zagranicznych producentów broni.
I proszę, jeśli uzna pan za stosowne, naradzić się z pułkownikiem Ripleyem,
powiedział prezydent, zanim wyszedł. Miał na myśli szefa Departamentu Uzbrojenia Armii, rezydującego w Winter Building. Podobnie jak Scott, pułkownik Ripley był reliktem wojny z 1812 roku. Chase i Scott opuścili salę w lepszych nastrojach, uradowani pozorną ustępliwością Camerona. Krzepiące były też ostatnie wieści z zachodniej Virginii. George McClellan zadał tam na początku czerwca dotkliwą klęskę Robertowi Lee. Konferujący członkowie władz reprezentowali dwie różne metody działań mających doprowadzić do zwycięstwa. Scott, cierpiący na dolegliwości żołądkowej, najwyraźniej w złym humorze, zaproponował parę tygodni wcześniej blokadę całego wybrzeża południa, a następnie wysłanie okrętów wojennych i silnej armii w dół Mississippi w celu zdobycia Nowego Orleanu i przejęcia kontroli nad Zatoką Meksykańską. Zamiarem Scotta było odizolowanie południa od reszty świata, odcięcie go od źródeł dostaw podstawowych towarów, których nie produkowało. Wtedy kapitulacja byłaby szybka i nieunikniona. Scott wzmacniał swój punkt widzenia dodatkowym argumentem. Obiecywał, że jego strategia zapewni zwycięstwo przy minimalnym rozlewie krwi. Lincoln aprobował niektóre elementy tego planu i w kwietniu blokada stała się faktem. Ale cały projekt opublikowany w prasie i nazwany Anakondą Scotta, w nawiązaniu do sposobu, w jaki ten gad atakuje ofiary, wywołał ostrą krytykę ze strony takich radykałów jak Chase. W partii republikańskiej wielu, podobnie jak on, opowiadało się za szybkim i zdecydowanym zwycięstwem. Pogląd ten wyrażał się w haśle na Richmond, rozlegającym się wszędzie, od ambon w kościołach po domy publiczne, tak przynajmniej mówiono Stanleyowi. Sam, mimo że łaknął seksu, a pod tym względem nie mógł liczyć na hojność żony, był zbyt nieśmiały na wizyty w burdelach. Czy Unia nadal będzie starała się wywrzeć nacisk na stolicę Konfederacji? Stanley nie miał czasu na rozważanie tej kwestii, ponieważ Cameron po odprowadzeniu gości do wyjścia bardzo szybko wrócił. Wezwał do siebie Stanleya oraz czterech innych asystentów i wyciągając ze wszystkich kieszeni pognieczone skrawki papieru, zaczął wydawać rozkazy. Świstek, na którym sekretarz wojny nagryzmolił jednoznaczne polecenie prezydenta, sfrunął na podłogę niezauważony przez nikogo.
A z panem, Stanley?
Cameron wpatrywał się w asystenta oczami szarymi, jak zimowe wzgórza ojczyzny jego szkockich przodków.
Dziś mamy jeszcze to spotkanie w sprawie mundurów.
Tak jest, panie sekretarzu. Mamy spotkać się z tym człowiekiem w... Zaraz, niech sprawdzę.
Zaczął klepać się po kieszeniach, szukając kolejnej karteczki. W hotelu Willard, proszę pana, podpowiedział mu Stanley. W barze. Umówił się pan na 6.
Tak, na 6. Nie mam głowy do takich szczegółów.
Kwaśny uśmiech Camerona oznaczał, że wcale się tym nie przejmuje. Tuż przed 6:00 Stanley i sekretarz wyszli z budynku Departamentu Wojny i udali się na drugą, bardziej zadbaną stronę ulicy. Wczorajszy deszcz zamienił ją w błotnisty kanał. Stanley starał się iść ostrożnie, mimo to już po chwili zauważył plamy na swoich beżowych spodniach, co wprawiło go w zły humor. W Waszyngtonie wygląd i pozory znaczyły więcej niż rzeczywista wartość człowieka. Tak przynajmniej uczyła go żona, która od dnia ślubu udzieliła mu wielu cennych lekcji. Bez Isabel był o tym święcie przekonany. Stałby się jedynie wycieraczką, na której jego młodszy brat George czyściłby sobie buty, kiedy miałby ochotę. Sekretarz kręcił żwawo laseczką. Bursztynowe światło nadchodzącego wieczoru wydłużało cienie. Minęło ich trzech hałaśliwych żuławów w szkarłatnych fezach i workowatych spodniach. Jeden z nich był jeszcze chłopcem. Przypominał Stanleyowi jego synów, Labena i Lewiego, którzy mieli już po 14 lat. Przekroczyli więc wiek, kiedy dawał sobie z nimi radę. Na szczęście była Isabel.
Podyktowałem po naszym porannym posiedzeniu tekst depeszy, usłyszał nagle głos Camerona.
Och, doprawdy, panie sekretarzu? A do kogo?
Do pańskiego brata, George'a. Człowiek o takim doświadczeniu może się nam przydać w Departamencie Uzbrojenia. Jeśli tylko wyrazi zgodę, chciałbym sprowadzić go do Waszyngtonu.
I to już wszystko w mojej części audycji, zaś za moment oddamy głos amerykańskiej Częstochowie, jak zwykle naszej duchowej stolicy, ojcom Paulinom. Żegnam państwa serdecznie, do usłyszenia jutro na antenie o zwykłej porze. Wszystkiego dobrego. Program prowadziła Barbara Inicka.
Drodzy radiosłuchacze, głosu z amerykańskiej Częstochowy. Dziś mamy wspaniałą grupę z Mississaugi, z Ontario, tak? Z kawałka Maksymiliana Kolbego z parafii. Przyjeżdżają już kolejny raz. Już można powiedzieć, nie liczę godzin, nie lat, bo oni tak są co roku tutaj i kochają Matkę Boże Duchowej Stolicy Polonii. To wspaniała pielgrzymka. Grupa od księży, misjonarzy oblatów niepokalanej poczęte Matki Bożej. Bardzo się cieszymy, że są z nami. Jest z nami też ksiądz Grzegorz, który wstęp powie, a później też inni.
Szczęść Boże, przyjechaliśmy tutaj, aby pokłonić się Matce Bożej, Królowej Polski, tej amerykańskiej Częstochowie. Przyjechaliśmy tutaj jako grupa 56 osób. Jesteśmy bardzo zauroczeni tym miejscem i każdy z nas, jak to ojciec Bartłomiej powiedział wczoraj w czasie apelu, doznał łask od Matki Bożej. I dziękujemy Matce Bożej za to, że tu jesteśmy i że tu mogliśmy być i że tutaj modliliśmy się wspólnie razem z ojcami Paulinami.
A ojcowie Paulini modlili się z kim?
Z ojcami, misjonarzami, oblatami Maryi Niepokalanej. I ojciec prowincjał zresztą, z którym się spotkałem w zakrystii przed mszą świętą, powiedział, że różaniec, poszedł spowiadać przed mszą, powiedział, że różaniec ofiaruje za pielgrzymów z Mississaugi. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawia i prosi również o modlitwę za ojców Paulinów tutaj.
I na koniec jeszcze ksiądz powie, co ci misjonarze oblaci robią, dobrze? Oddajemy głos organizatorom.
Ja mam na imię Teresa, jestem jedną z organizatorek i chciałam we swoim własnym i we wszystkich pielgrzymów chyba imieniu powiedzieć, że jesteśmy przeszczęśliwi i dziękujemy Panu Jezusowi i Matce Przenajświętszej, że pomogli nam zorganizować tą pielgrzymkę i że mogliśmy przyjechać mimo troszkę złych warunków pogodowych. Wszystko poszło
ale
szczęśliwie.
Wczoraj mieliście lato w Filadelfii.
Wczoraj było lato, ale w piątek jechaliśmy w deszczu. Dzisiaj nie wiadomo jak będzie, ale wiemy, że Matka Boża nas poprowadzi.
Bo to taki majowy deszcz. To organizatorka i za chwilę jeszcze wrócimy, ale uczestniczki też.
Pochwalony Jezus Chrystus, ja jestem jedną z uczestniczek, moje imię Lidia. Ja jestem tutaj prawdopodobnie po raz piąty, jestem zachwycona tym miejscem, zawsze coś nowego. Matka Boża wysłuchuje naszych próśb. Zawsze wyjeżdżamy z czymś od Matki Bożej, nie wyjeżdżamy z pustymi rękami. Tak samo jak jestem w Polsce, również odwiedzam Matkę Bożą w Częstochowie. Jestem bardzo zadowolona, że jestem w tym miejscu i po prostu dziękuję Matce Bożej, codziennie odmawiam różaniec i proszę was wszystkich, odmawiajcie różaniec, bo to jest bardzo ważne. Matka wam pomoże. Ja mam tyle po prostu świadectw, że Matka Boża jest ze mną, że można by napisać książkę. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy i kolejna organizatorka.
Szczęść Boże, moje imię jest Wiesława. Jestem bardzo wdzięczna za to, że mogliśmy tutaj przybyć do amerykańskiej Częstochowy i do Matki Bożej Częstochowskiej, że mogliśmy tutaj przyprowadzić tyle gorących serc, żeby się modlić w różnych intencjach, we własnych, w intencjach naszych rodzin, które jest nam tak potrzebne. Jestem tu już kolejny raz i zawsze jestem urzeczona tym miejscem, także zawsze z radością tutaj wracamy. Dziękujemy też za gościnność tutaj ojców Paulinów na czele tu właśnie z ojcem Bartłomiejem, także jestem naprawdę wdzięczna za to, że mogę tutaj być. Dziękuję ci, Matko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kanada to mówią, że to pachnąca żywicą. Czy naprawdę tak w Kanadzie jest?
Tak. My z tym zapachem przyjechałem.
Co w tej Kanadzie się dzieje? Z jakiej parafii jesteście? Opowiedzcie coś tam. Co tam działają w tej parafii? Kto tutaj kilka słów odważy?
To może ja jeszcze dodam. Tak, jest to parafia, jak nam wiadomo, największa polonijna parafia w Ameryce Północnej i na świecie. Mamy około 12 tysięcy parafian. Rodzin. Jest to parafia pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe w Mississauga, to jest w Ontario. Blisko graniczymy z Toronto, żeby było tak uściślone. Mamy bardzo dużo organizacji, jest to bardzo prężna parafia. Mamy dużo organizacji, właśnie my reprezentujemy rodzinę Różańca Świętego przy naszej parafii. I właśnie rodzina Różańca Świętego jest organizatorem tej pielgrzymki. A tak jak wspomniałam, mamy bardzo dużo, także jest młodzież zrzeszona przy naszej parafii. Staramy się wprowadzać, zachęcać młodzież, żeby była blisko Kościoła zawsze.
W jakich intencjach, dziękuję, w jakich intencjach przybyliście tutaj do Matki Bożej?
No, w intencjach rodzinnych, osobistych. No, każdy miał oddzielną swoją intencję. Prosił Matkę Boską o wsparcie. Pięknie.
O zdrowie i błogosławieństwo dla rodziny, dla wszystkich bliskich.
Za Polskę.
Za Polskę tak samo i za zdrowie. I mamy nadzieję, że Matka Boska będzie nas prowadziła dalej.
Za zdrowie moje i mojej rodziny.
O pokój na świecie.
Jak wam się żyje w tej Kanadzie jeszcze?
Ja chciałam podziękować Maryi za to, że wyleczyła mnie z raka i w tej chwili jestem w pierwszej podróży po wyleczeniu.
Bogu dziękujmy, Ducha nie gaśmy, to szczególny czas podziękowania.
Ja przyjechałam ci podziękować Panu Bogu za otrzymane łaski, a także prosząc o dalsze i dalszą opiekę Matki Bożej.
Przyjechałam pomodlić się w intencji mojej rodziny, a także wszystkich Polaków, Polski oraz Polonii.
Przyjechałam tu modlić się za moją rodzinę, szczególnie za młodzież z mojej rodziny.
Przyjechałam o nawrócenie moich synów.
Z myślą o moim synu również.
A ja przyjechałam podziękować za łaski, które otrzymałam i oczywiście prosić o dalsze.
Ja również proszę o nawrócenie moich synów i dziękuję za wszystkie łaski, które otrzymuję od Matki Bożej.
Z podziękowaniem za wspólne przeżycie z mężem 49 lat już i prosić o dalsze wspólne życie.
Czyli na drugi rok będzie złoty jubileusz, tak. Koniecznie przyjechać i zostać nawet miesiąc.
Postaramy się.
To żona mówiła.
To żona, tak? Jak te 49 lat można razem wytrzymać?
Bardzo szybko.
A niech ksiądz zobaczy, jak się żony trzyma.
Trzyma się żony.
A ja mam całą litanię podziękowań i też intencji. A...
Coś zaśpiewamy.
To ja mam śpiewać?
Nie, mów.
No to nie straszyć. A, no i mam nadzieję, że się spełnią i jestem tutaj pierwszy raz i jestem bardzo zadowolona, że przyjechałam. Dziękuję.
Pięknie. Kto jeszcze chce wypowiedzieć swoje intencje, czy jakieś słowo jeszcze?
Ja bym chciał jeszcze powiedzieć. Ja tu przyjechałem w intencji, żeby być świętym kapłanem maryjnym i za moją rodzinę.
Pięknie. Opowiedzi księży o tych misjonarzach oblatach.
Jeszcze. Misjonarze oblaci Marii Niepokalanej. Jest to zgromadzenie, które powstało w 1816 roku. Założone zostało przez świętego Eugeniusza de Mazenoda, Francuza, biskupa Marsylii. Naszą dewizą jest praca wśród najuboższych na świecie. Mamy misję w różnych zakątkach świata. Ja osobiście pracowałem przez 5 lat na Madagaskarze, ale mamy misję...
Tam teraz jest arcybiskup, mój znajomy na Madagaskarze, Tomasz Grysa.
To ja go osobiście nie
tutaj
znam.
Do nas.
To super.
Wracać tam na Madagaskar.
To super. Także mamy różne misje w różnych krajach na świecie, między innymi też w Afryce, w Azji, w Australii i w Ameryce, także w USA i w Kanadzie.
Ksiądz przyjechał z jakąś szczególną misją chyba, ojciec tutaj do Kanady, tak?
Tak, zostałem wysłany przez mojego ojca prowincjała z Polski, aby wygłosić rekolekcje, 7 serii rekolekcji wielkopostnych w regionie Ontario, w naszych oblackich parafiach.
Jaki taki temat, taki cel tych rekolekcji? Tak. Wiadomo, do nieba.
Oczywiście. Ludzie byli bardzo pobożni, także że właściwie moja rola to się ograniczała do wygłoszenia konferencji, ale tak przed wyjechaniem na te rekolekcje poprosiłem Pana Boga, aby mi przybliżył jakiś temat, dał jakiś temat i po prostu wziąłem 3 cnoty teologalne: wiara, nadzieja, miłość. I starałem się tak z Panem Bogiem to rozpracować i ludziom opowiedzieć, co to są cnoty teologalne i w jaki sposób je zastosować w życiu codziennym naszym chrześcijańskim.
Ile lat kapłaństwa?
26 rok teraz mija.
To młodzieniec. Ja 31 w tym roku.
No tak, tak można powiedzieć.
Kiedy minęło?
Minęło, znaczy 25 minęło w zeszłym roku, 20 czerwca. W tym roku 20 czerwca będzie 26.
Życzymy wszystkim kapłanom, jubilatom w tym roku błogosławieństwa, prosząc o powołania kapłańskie i zakonne. Moi drodzy, dziękujemy za wspólne nasze spotkanie. Chyba, że jeszcze ktoś chce jeszcze dodać, coś powiedzieć. Jesteśmy przed obrazem, drodzy radiosłuchacze, tutaj w głównym sanktuarium, stoimy na stopniach ołtarza. Tutaj prosto z sanktuarium ten głos z amerykańskiej Częstochowy, duchowej stolicy Polonii całego świata, rozchodzi się na cały świat. Dziękujemy pielgrzymom, bardzo dziękujemy.
Ja chciałam powiedzieć, żebyśmy się modlili za kapłanów i w naszej parafii w Mississauga mamy grupę Złotą Różę, gdzie modlimy się za kapłanów.
Czyli teraz ojcowie Paulini dojdą do tej Złotej Róży, tak? I będzie specjalny. Dobrze, śpiewamy dzisiaj, chcemy
modlimy
jeszcze...
Modlimy się za wszystkich kapłanów i o powołania kapłańskie za wszystkim na całym świecie, nie tylko w Mississauga.
Bóg zapłać, kochani pielgrzymi, wszyscy, którzy przybywają do duchowej stolicy serca z księdzem tutaj Grzegorzem, pobłogosławimy, a później będzie specjalna pieśń. Była specjalny głos amerykański Częstochowy. Program poprowadził dzisiaj ojciec Bartłomiej Marciniak, jak zawsze co tydzień. I z nami dziś był obecny gość.
Ojciec Grzegorz Krzyżostaniak.
Misjonarz.
Oblat Marii Niepokalanej.
I pielgrzymi skąd, przypomnijmy?
Z parafii ojca Maksymiliana Kolbe z Mississauga, Ontario.
I śpiewamy dla wszystkich radiosłuchaczy specjalną pieśń, którą bardzo lubimy dla Matki Bożej. 3-4.
Królowej anielskiej śpiewajmy, różami uwieńczmy jej skroń, jej serca w ofierze składajmy. Ze łzami wołajmy doń, o Maryjo, bądź nam pozdrowiona. Bądź Ty zawsze Matką nam, o Maryjo, bądź nam pozdrowiona.
Drodzy radiosłuchacze, pragniemy pobłogosławić wszystkich, którzy uczestniczą w naszej pielgrzymce do sanktuarium. Pan z Wami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech wstąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Z Panem Bogiem, do usłyszenia w Duchowej Stolicy Polonii. Pozdrawiamy Kanadę. Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. W miesiącu czerwcu oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Każdego dnia modlitwa litanie do serca Pana Jezusa po mszy świętej o godzinie 11:30 oraz po mszy świętej w niedzielę o 12:30 wraz z adoracją w Najświętszym Sakramencie. Od 8 do 16 czerwca trwamy w nowennie intencji ojców, intencji tatusiów, te intencje, które przysyłamy na karteczkach, uwzględniamy w naszej modlitwie. Bóg zapłać za waszą wiarność, modlitwę i Bogu dziękujmy, ducha nie gaśmy. Także zapraszamy na 7 czerwca uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to także pierwszy piątek miesiąca oraz 8 czerwca spotkanie wdów i wdowców wspólnoty pocieszenia o godzinie 12:30 w kaplicy świętej Anny, specjalna msza święta i spotkanie tej wspólnoty pocieszenia. 13 czerwca, czwartek, dzień watimski, zapraszamy na uroczystą mszę świętą o godzinie 7 wieczorem wraz z procesją na dróżkach różańcowych i z specjalną modlitwą. 16 czerwca to Dzień Ojca, pielgrzymka mężczyzn do naszego sanktuarium. Bardzo serdecznie zapraszamy także na rekolekcje 11 Forum Charyzmatyczne 21-22 czerwca. Szczęść Boże, niech Pan Bóg wszystkim błogosławi i serca dziękujemy wszystkim radiostacjom, które nadają nasz cotygodniowy program 15-minutowy. Dziękujemy wszystkim radiostacjom w Polsce i tutaj w Stanach Zjednoczonych oraz tych radiosłuchaczy, które odsłuchują naszych audycji. Zapraszamy do współpracy w naszym sanktuarium. Bóg zapłać wszystkim wolontariuszom, wszystkim pracownikom, pielgrzymom, którzy nawiedzają nasze sanktuarium. Niech Bóg błogosławi, obdarza swoimi łaskami. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.